Witam, z tej strony Michał Trojanowski, Skarbiec TFI. Jest ze mną Grzegorz Zatryb, nasz główny strateg i zarządzający m.in. funduszem Skarbiec Obligacja.
Dzień dobry.
Grzegorz, spotykamy się, ponieważ miałeś okazję uczestniczyć w zeszłym tygodniu w międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie, na której pewnie dużo mówiło się o bieżących wydarzeniach na rynku. Proszę, opowiedz nam, o czym była mowa i jakie zjawiska w tej chwili są najbardziej wskazywane jako te najistotniejsze dla światowej gospodarki i globalnych rynków.
Dwa razy do roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wspólnie organizują konferencję, na której, można powiedzieć, spotykają się wszyscy politycy, bankierzy centralni, przedstawiciele sektora finansowego. I to jest taka okazja, raz, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy się liczą, posłuchać, co oni myślą, wymienić poglądy z konkurentami z kraju, ale przede wszystkim z zagranicy, bo akurat w tym roku Polska, jeżeli chodzi o frekwencję, nie dopisała. I właściwie można powiedzieć, że to jest takie miejsce, gdzie trochę wykuwają się takie poglądy rynkowe na to, jak będzie się rozwijała sytuacja. To jest, oprócz tej samej konferencji, dookoła niej banki największe typu JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, UBS organizują swoje własne konferencje, zapraszają właśnie te wszystkie osoby, które się liczą dla rynków.
No właśnie, i teraz jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, to co nas szczególnie interesuje i to, o czym też było głośno w ostatnim czasie, mieliśmy duże zawirowania, jeżeli chodzi o rynki w związku z ryzykiem wojen handlowych, mieliśmy korektę na spółkach technologicznych. Jak według Ciebie wyglądają te wydarzenia, jeżeli chodzi o wpływ na rynek? Jakie są przewidywania po tej konferencji też?
Wojny celne i nowe technologie były w jakiś sposób takim centralnym punktem. To się przewijało w bardzo wielu miejscach. Spółki technologiczne przede wszystkim w kontekście tego, bo to jest bardzo ważne pytanie, jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości, jak zmieni się rynek pracy, jak zmienią się przepływy kapitału. Z kolei wojny celne to taki temat bardziej bieżący. Był to temat bardzo często omawiany, a to dlatego, że o ile same wojny celne to jest coś, co zagraża rynkom, to jako rzecz pozytywną należy wskazać to, że właściwie to było z takich większych bieżących ryzyk jedyne, które wszyscy widzieli, co do którego była zgoda, że może to w jakiś sposób zagrozić sytuacji na rynkach. I tutaj oczywiście jak zwykle poglądy są różne, natomiast można powiedzieć tak, ogólnie rzecz biorąc, rynek postrzega to, co się teraz dzieje, raczej jako negocjacje niż rzeczywiste zagrożenie uderzeniem w międzynarodową wymianę handlową, co faktycznie miałoby bardzo niedobre konsekwencje dla globalnego PKB. Tutaj się szacuje o spadku nawet o jakieś 2%, czy raczej może o obniżeniu dynamiki, bo globalne PKB ma rosnąć pewnie około 4% w najbliższych latach. Także to jest nadal bardzo mocny wzrost i jest to coś, co ma bardzo duży wpływ na rynki, przede wszystkim na akcje. Zaraz pewnie przy innej okazji powiem dlaczego. Natomiast te negocjacje będą ciężkie. Amerykanie będą je prowadzić bardzo twardo. Zdanie Białego Domu jest takie, że właśnie ta twarda postawa przyniesie skutki, to co robiły poprzednie administracje, oczywiście tutaj przede wszystkim obwinia się demokratów, było zbyt miękkie, dlatego Chińczycy pozwalali sobie na taki jednostronny protekcjonizm. Natomiast no, tutaj trzeba też zauważyć, że wiele z tych rzeczy, o których było głośno ostatnio, to nie są bieżące pomysły administracji prezydenta Trumpa, tylko rzeczy, które zaczęły się wiele lat temu, na przykład sankcje, czy raczej cła w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej. To było postępowanie uruchomione jeszcze przez administrację Baracka Obamy. Podobnie zresztą z metalami, aluminium, stal, ale teraz już dokładnie widać, że wszystkie te działania administracji amerykańskiej są wymierzone w Chiny. I od razu dodam, żeby nie było tutaj wątpliwości, żadnych ceł zwiększonych jeszcze nikt na nic nie nałożył. To są dopiero zapowiedzi, które niekoniecznie muszą być zrealizowane. Być może niektóre z nich zostaną, natomiast ocena jest raczej dosyć zgodna. Nie grozi nam ogólnoświatowa wojna celna, to raczej może być wymiana ciosów między Chinami a Amerykanami, przy czym Chiny mają tak dużo do stracenia, że i też sobie zdają sprawę, że pozwalały sobie na zbyt wiele, że ta eskalacja w pewnym momencie będzie się musiała skończyć. Zresztą ugodowe ruchy ze strony prezydenta Chin już widzieliśmy, na przykład w kwestii branży motoryzacyjnej.
Grzegorz, a spójrzmy jeszcze na rynek akcji. No, w ostatnim czasie obserwujemy nieznaczny spadek wskaźników wyprzedzających, chociażby PMI-ów. No i zbiegło się to w czasie też z korektą, szczególnie w sektorze spółek technologicznych. I teraz powstaje takie pytanie, czy te zawirowania możemy uznać nadal za jakąś korektę, czy raczej jest to początek jakiegoś trendu spadkowego, czy odwrócenia dotychczasowego trendu? Jak ty to oceniasz?
Amerykanie mówią na coś takiego perfect storm. I to właśnie była dokładnie taka sytuacja, kiedy złożyły się liczne negatywne czynniki. A więc po pierwsze od strony makro rzeczywiście widzieliśmy odczyty danych, które były rozczarowujące, zwłaszcza w strefie euro. Wskaźniki wyprzedzające także zawróciły. Wskaźniki z sentymentów także wyszły słabiej. I tutaj można od razu powiedzieć, że jest to, no, mówiąc językiem akcji, naszym zdaniem techniczna korekta. Na przykład wskaźnik PMI w przemyśle w Stanach na poziomie 60 jest wskaźnikiem tak wysokim, że po prostu w żaden sposób nie można sobie wyobrazić, żeby on nadal rósł. A pamiętajmy, że ze wzrostem gospodarczym mamy do czynienia wtedy, kiedy ten wskaźnik jest powyżej 50. I czy on jest 60, czy 55, czy 57, nadal to oznacza doskonałą koniunkturę w gospodarce. Dlatego wydaje mi się, że też te wskaźniki są troszeczkę źle odczytywane, no ale ponieważ rynek zawsze ma rację, musimy to przyjąć do wiadomości. Natomiast to, co jest dobrą wiadomością tutaj, to jest to, że teraz zaczniemy oglądać te wskaźniki bardziej satysfakcjonujące dla rynków. Następna sprawa to była korekta na spółkach technologicznych. Tutaj można powiedzieć tak, i to jest też coś, lekcja wyciągnięta z tego, co się mówiło na tej konferencji. Nie da się temu zaprzeczyć, że ten sektor wyprzedził, można powiedzieć, całe swoje otoczenie, także pod względem, ja nie mówię o stopach zwrotu, mówię przede wszystkim o względach regulacyjnych, i zwiększone zainteresowanie rządów sektorem technologicznym jest nieuniknione. Wielka afera Facebooka na przykład. I to paradoksalnie w przeddzień wprowadzenia dyrektywy RODO, co pokazuje, że tak naprawdę jak zwykle prawo nie nadąża za tym, co się dzieje w gospodarkach. Dlatego, i to jest oczywiście dla tych spółek niedobre, rządy się będą bardziej tym interesowały, będą to bardziej regulowały. Następna sprawa to jest geopolityka. Zbiegły nam się w czasie problemy z Koreą, które tak naprawdę w tej chwili wygasają. W tej chwili problemem jest to, gdzie się mają spotkać Amerykanie i północni Koreańczycy. Pewnie to nie będzie jakiś przełom, natomiast zaczęły się rozmowy i to jest bardzo ważne. Druga sprawa, Rosja. Rosja, to też nie jest tak, że to była sprawa, która wyskoczyła nagle, dlatego że relacje Zachodu z Rosją pogarszały się od długiego czasu. One są w tej chwili bardzo słabe. Usłyszałem od byłego ambasadora amerykańskiego w Moskwie, że obecny poziom tych relacji jest zbliżony do tego, jaki był w czasie kryzysu kubańskiego w latach 60. I wygląda na to, że nikomu specjalnie nie zależy na tym, żeby te relacje poprawić, dlatego że po stronie amerykańskiej nie ma zgody co do tego, jak one mają wyglądać i co trzeba w tej sprawie robić. Są trzy odrębne polityki prowadzone przez Kongres, Departament Stanu i samego prezydenta Trumpa. Po stronie rosyjskiej też takiej woli nie ma, ponieważ to, co się dzieje, umacnia wewnętrzną pozycję Putina, zarówno społecznie, jak i w stosunku do oligarchów, którymi no, jednak on też się musi liczyć. I te sankcje zmuszają ich do większej uległości, ponieważ nie mogą uciec z pieniędzmi z Rosji, bo mogą je wtedy łatwo stracić. To wszystko spowodowało, że doczekaliśmy się w końcu przeceny na rynku akcji, przeceny, o którą wszyscy pytaliśmy od kilku lat, można powiedzieć. Oczywiście po tej przecenie nie nastąpiło jakieś wspaniałe, silne odbicie, ale od strony makro tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mówi się, że w strefie euro recesję zobaczymy, czy może nie recesję, ale niższy wzrost, mniej więcej pewnie dopiero w 2020 roku. Od strony Stanów Zjednoczonych to, co jest ważne, to cykl wzrostowy, ta faza wzrostowa w cyklu trwa długo, to jeżeli by ją mierzyć przyrostem PKB, to ona jest nadal niższa od typowej fazy wzrostowej w cyklu. Także tutaj także jest miejsce. Ja już nie mówię o dodatnim wpływie reformy podatków czy dodatnim wpływie infrastruktury. A tak na marginesie są miejsca w Stanach, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura aż prosi, wręcz krzyczy o to, żeby ją trochę poprawić. Także to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto, to jest coś, co się tam naprawdę przyda. W związku z tym wydaje mi się, że nadal akcje są najbardziej atrakcyjną inwestycją i nadal preferujemy ten sektor technologiczny, bo to jest awangarda tego, co się dzieje w gospodarce i nikt już nie ma wątpliwości, to było na tych konferencjach słychać za każdym razem, jesteśmy w trakcie rewolucji.
Grzegorz, zróbmy jeszcze krótki przegląd rynku długu. Zacznijmy może od globalnych rynków obligacji. No, obserwujemy w ostatnich dniach, że amerykańskie dziesięciolatki doszły do, jak się mówi, takiej psychologicznej bariery 3%. Powiedz proszę, jak widzisz w najbliższym czasie rynek globalnych obligacji? Jakie tutaj mamy perspektywy?
Z mojej wypowiedzi przed chwilą, czyli tego, że utrzymujemy nasz pogląd, można by wywnioskować, że trzymamy się twardo tego, co mówimy od początku roku, ale akurat w przypadku rynku obligacji weryfikujemy i zmieniamy nasze oczekiwania. Co się zmieniło? Początek roku to był czas, kiedy oczekiwano, że rentowności w strefie euro bardzo niskie, bo przypomnę, że niemieckie obligacje do 5 lat mają ujemne rentowności, będą rosły szybciej niż rentowności obligacji amerykańskich. W W tej chwili zmieniamy ten pogląd. Inflacja w strefie euro jest słaba i nie będzie silniejsza. To wynika z natury inflacji w strefie euro, która jest niezwykle inercyjna i po prostu będzie to, że była niska, powoduje, że będzie niska. Tak to mniej więcej działa. W Stanach jest zupełnie inaczej, w związku z tym tam oczekujemy większej inflacji i oczekujemy szybszego wzrostu rentowności. Dzisiaj 10-letnie treżerysy przebiły tą barierę 3%. No oczywiście niemieckie papiery także poszły do góry, ale tam jeszcze nie jesteśmy nawet na tegorocznych szczytach. Naszym zdaniem ta różnica w rentowności papierów amerykańskich i niemieckich będzie rosła. Co z kolei zmusza nas do pewnej weryfikacji poglądu na kursy walutowe. Dolar może okazać się silniejszy niż sądziliśmy, aczkolwiek to nie będzie tak, że trend się odwróci i wrócimy do rozmawiania o tym, kiedy euro-dolar osiągnie parytet. Tak? To nie będzie tak jak w zeszłym roku. Owszem, na początku zeszłego roku wszyscy się zastanawiali, kiedy kurs euro-dolar dojdzie do jednego. W tej chwili nie ma o tym mowy. Pewnie poziomy docelowe, mówiło się, że ma być 1,30, 1,40. Pewnie będziemy bliżej 1,20. Co to zmienia? Po pierwsze, wesprze europejską gospodarkę, która jest eksporterem. Ja przypomnę, cała strefa euro ma nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących 2% PKB, a takie kraje jak Holandia czy Niemcy 8%. Więc to jest coś, co dla europejskiej gospodarki jest ważne i z tego należy się cieszyć. Mocniejszy dolar będzie gorszy dla rynków wschodzących. Natomiast, tak jak mówię, nie mówimy tutaj o 1,11, tylko gdzieś tam o okolicach 1,20 i to też nie zmienia zasad gry naszym zdaniem, aczkolwiek może trochę popsuć inwestycje w walutach lokalnych, bo to przede wszystkim waluty lokalne ucierpią. Natomiast nie jesteśmy nigdzie blisko kryzysów walutowych na tych rynkach, ani kryzysów zadłużenia. To nie jest taki ruch na euro-dolarze, więc tutaj można powiedzieć, że nadal zostajemy pozytywnie nastawieni przede wszystkim w stosunku do rynków wschodzących i pewnie Michał teraz będzie miał pytanie o polski rynek obligacji.
Tak, dokładnie. O rynek polskich obligacji też chciałem zapytać, dlatego że Grzegorz, jesteś zarządzającym funduszu Skarbiec Obligacja, który no, od początku roku przyniósł stopę zwrotu rzędu 1,3%. No i właśnie pytanie, czy widzisz jeszcze potencjał do wzrostu na polskim rynku obligacji skarbowych? Bo z jednej strony też dostajemy no, bardzo dobre informacje, czyli to, że te odczyty, jeżeli chodzi o polskie dane makro, są bardzo dobre. Mówi się też o tym, że przyszłe emisje obligacji skarbowych w tym roku mogą być nieco mniejsze, co powinno sprzyjać wzrostowi cen obligacji. No ale też inflacja w Polsce nam nie rośnie, tak? Te kolejne odczyty wcale nie są wyższe od oczekiwań. I tutaj pytanie, jak widzisz polski rynek długu?
Jeżeli chodzi o polski rynek długu, to jest to kolejny obszar, gdzie ja rewiduję swoje oczekiwania. Byłem umiarkowanie optymistycznie nastawiony w stosunku do polskiego długu, no i ten scenariusz się zrealizował, tylko że zrealizował się, że tak powiem, bardziej niż oczekiwaliśmy. I wydaje mi się, że dobra koniunktura na rynku polskiego długu jeszcze się nie skończyła. Wydaje mi się, że rentowności jeszcze spadną, że zejdziemy naprawdę na dobre poniżej 3%. Ja na przykład nie widzę żadnego powodu, żeby węgierskie obligacje miały niższą rentowność, a to jest prawie 60 punktów bazowych więcej rentowności w przypadku polskich obligacji. Przy czym nasza inflacja jest o 70 punktów bazowych niższa. Mamy bank centralny, który lepiej sobie radzi z kontrolowaniem inflacji. a mimo to rentowność węgierskich papierów w forintach jest niższa. Moim zdaniem gdzieś te rentowności się będą musiały spotkać. I to jest coś, co powoduje, że polski rynek długu fundamentalnie wygląda dla inwestorów zagranicznych nieźle. Oczywiście polskie makro jak najbardziej to wspiera. Mamy świetne wyniki budżetu. Po 3 miesiącach mamy nadwyżkę 4 miliardy złotych. W efekcie emisje obligacji będą niskie. To spowoduje przesunięcie się popytu na rynek wtórny, a przypomnę, że polski złoty stał się walutą rezerwową, zwłaszcza banki centralne kupują polskie obligacje do rezerw walutowych i ten popyt jest stały, on jest cały czas widoczny i w momencie, kiedy będzie papierów na przetargach mniej, popyt wyjdzie na rynek wtórny, tak czy inaczej skończy się to wzrostem cen, spadkiem rentowności. Inflacja w Polsce nie rośnie, tak też zostanie, jak wspomniałem wcześniej, że w strefie euro ta inflacja jest słaba, rośnie powoli, bo ma taką naturę, że jest mocno uzależniona od tego, jaka była historycznie, a nie od tego, jakie są oczekiwania. Polska importuje tą niską inflację, zresztą inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro. Polski bank centralny co prawda nie zacieśnia, ale też nie luzuje polityki monetarnej, natomiast ECB nadal jeszcze luzuje i w związku z tym wydaje mi się, że nie ma powodu, żeby tutaj rentowności polskich obligacji rosły szybciej niż rentowności w strefie euro, a wręcz wydaje mi się, że będziemy mieli jakąś konwergencję, także na bazie bardzo mocnych fundamentów fiskalnych, przynajmniej w najbliższych latach. Także można powiedzieć tak, będziemy mieli powtórkę pewnie z 2017 roku, kiedy wszyscy myśleli, że rynek obligacji już jest stracony, a była to klasa aktywów, która naprawdę porządnie dała zarobić.
Grzegorz, chciałem Cię jeszcze zapytać o temat obligacji korporacyjnych. No, szczególnie w ostatnim tygodniu było duże zamieszanie w związku z problemami pewnej dużej spółki, która takowe obligacje emituje. Oczywiście nie wiemy, jak ta sytuacja się jeszcze zakończy, natomiast prawdopodobnie będzie miała duży wpływ na rynek. I pytanie, jak Ty oceniasz, jak ten wpływ może wyglądać, jak ten dług korporacyjny w Polsce będzie obecny, czy to w portfelach funduszy, czy w świadomości też inwestorów? Czy raczej będą go unikać, czy temat rozejdzie się po kościach? Jak to oceniasz?
Rynek ma to do siebie, że dosyć szybko zapomina. Ja w związku z tym wyciągnę stare sprawy. Całkiem niedawno, 5 lat temu, mieliśmy falę bankructw emitentów z sektora budowlanego. To uderzyło w wiele funduszy obligacji korporacyjnych i najwyraźniej nie wszyscy wyciągnęli z tego odpowiednią lekcję. Problem leży w tym, polski rynek obligacji korporacyjnych nadal jest rynkiem, który się rozwija, co powoduje, że po pierwsze tych emisji jest mało, po drugie selekcja emitentów nie jest taka dobra, jak powinna być, to znaczy rynek akceptuje emisje podmiotów, których wiarygodność powinna być kompensowana wyższymi marżami. Generalnie właśnie marże płacone ponad WIBOR przez obligacje, bo zwykle w Polsce się emituje obligacje zmiennokuponowe, jeżeli chodzi o obligacje przedsiębiorstw, są w tej chwili w większości przypadków za niskie. Portfel obligacji korporacyjnych generalnie powinien wyglądać tak, że jest w nim tak dużo emisji, że właśnie ta nadwyżka ponad WIBOR powoduje, że w przypadku standardowej liczby upadłości, bankructw emitentów, ta marża pozwoli przynajmniej zapewnić stopę zwrotu na poziomie właśnie tego WIBOR-u, może trochę mniej, ale raczej uchronić przed stratą, no bo w końcu tego oczekuje się od funduszy dłużnych. Obecnie to, co płacą to, co płacą polskie obligacje korporacyjne, jest niewystarczające w większości przypadków. Dlatego i inwestorzy prywatni, a w przypadku tej spółki, o której mówiliśmy, naprawdę bardzo dużo osób fizycznych kupiło te obligacje, ale także inwestorzy instytucjonalni poddali się temu kuszeniu, które wynikało z wyższej rentowności obligacji tejże spółki. No i trzeba powiedzieć, że akurat myśmy od początku negatywnie tego konkretnego emitenta postrzegali. My nie postrzegamy źle całego sektora, natomiast tutaj mieliśmy poważne zastrzeżenia. Niestety wyszło na nasze, wcale się z tego nie cieszymy, bo to nie jest dobre dla całego rynku. Natomiast to co może będzie dobre dla całego rynku, to będzie jakieś nowe spojrzenie na ryzyko, które niosą ze sobą fundusze obligacji korporacyjnych, bo obligacja korporacyjna to nie jest obligacja skarbowa.
No właśnie, bo to jest podstawowe pytanie, czy ujawnienie takiego jednego przypadku nie spowoduje, że w przyszłości będziemy też obserwować kolejne takie sytuacje, kiedy ktoś powie sprawdzam i okaże się, że jest jakiś duży problem. No i powstaje pytanie, jak my jako skarbiec, tak, możemy się przygotować na takie sytuacje. No sam jesteś na rynku finansowym już długo, tak, ponad 20 lat. I powiedz, jak my jako TFI jesteśmy w stanie takie ryzyka ograniczać w naszych funduszach?
Podstawową sprawą, tak jak mówiłem, jest zbudowanie portfela opartego na dużej liczbie emisji. Absolutnie nie można się dać skusić do zwiększania liczby tych emisji za wszelką cenę. Trudno, dlatego właśnie, że bardzo ciężko jest. Powiedzmy sobie szczerze, jeden emitent nie powinien przekraczać procenta udziału w portfelu, takim, który jest w 100% złożony z obligacji korporacyjnych. To jest w Polsce bardzo trudne do zrobienia. Dlatego skarbiec nie ma funduszu obligacji korporacyjnych, tam, gdzie chcieliśmy dać naszym klientom ekspozycję na ryzyko właśnie kredytu korporacyjnego, działaliśmy na rynkach zagranicznych poprzez ETF-y, czyli skarbiec lokacyjny, gdzie profil ryzyka wygląda zupełnie inaczej. Problemy z tego typu funduszami korporacyjnymi zaczną się wtedy, kiedy siądzie koniunktura, bo na razie koniunktura jest tak dobra, że wszystkie problemy są na razie zasypywane wzrostem sprzedaży, poprawą wyników. No oczywiście są wyjątki, jak widać, ale to są na razie wyjątki. W momencie, kiedy wzrost gospodarczy zejdzie z prawie 5% do poniżej 2%, zasady gry ulegną zasadniczej zmianie i proszę mi wierzyć, nie będzie miło, będzie dużo mniej przyjemnie niż w 2009 roku, kiedy na przykład firmy mogły uciekać w szarą strefę i zapewniać sobie płynność dzięki zwrotom VAT-u. W tej chwili po uszczelnieniu systemu taka opcja jest drastycznie ograniczona i wydaje mi się, że fala upadłości będzie większa niż wtedy, choć sytuacja gospodarcza wcale dużo gorsza, obiektywnie rzecz biorąc, nie będzie. Jak my się zabezpieczamy? Nie polegamy tylko na długu korporacyjnym, bo tak jak mówię, jego jakość jest w naszej ocenie w wielu przypadkach niewystarczająca. Wychodzimy za granicę, po dług korporacyjny zagraniczny i po dług rządowy zagraniczny, który w wielu przypadkach przy podobnych ratingach co polskie obligacje korporacyjne, a większość w ogóle nie ma żadnego ratingu, zapewnia wyższe rentowności, a przede wszystkim nieporównanie większą płynność. W skarbcu można powiedzieć, taką naszą mantrą jest powtarzanie płynność. To dotyczy funduszy akcji, funduszy obligacji, zawsze o to bardzo dbaliśmy, no a wiadomo, polskie obligacje korporacyjne to nie jest płynne aktywo.
Dobrze Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za komentarz i w takim razie do usłyszenia.
Do usłyszenia.